Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Gdzie dziś będziemy? To mówię z punktu widzenia tych słuchaczy, którzy teraz szukają, które mapy wyciągać, jakie, gdzie to atlas, ojejku, którędy to?
Zostajemy w sumie w Galicji, ale będzie bardzo szeroko, ponieważ zrobimy wam taki odcinek Gra o Tron w Europie Środkowej i Wschodniej. To był taki mały produkt placement. Będziemy Węgry jako centrum świata i pokażemy je pomiędzy, właśnie ta Galicja będzie w kontekście Polska, Ruś, Bizancjum, ale w tle i Serbia, i ludy turkijskie, koczownicze, i Niemcy się pojawią jak zwykle. Pokażemy wam, jak te rodzinne, dynastyczne historie się przenikają. Święci będą oczywiście w tle, ale oprócz tego zdrady małżeńskie, spektakularne ucieczki z więzienia, dzieci z nieprawego łoża, pretendenci romantyczni walczący całe życie o tron i ginący na placach boju, albo walczący na polach bitew w ramach zapasów.
Takich prawdziwych zapasów?
Takich prawdziwych zapasów, bo to część tradycji wielkiego stepu, którą przynieśli nasi bratankowie Węgrzy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Pamiętacie, jak mówiliśmy, że no, te wyprawy węgierskie na Ruś były naprawdę liczne. Pamiętajcie, że to było bardzo często tak, że po stronie Madziarów walczyli sojusznicy ruscy, książęta i polscy, i oczywiście po stronie i polskiej, i węgierskiej, i ruskiej byli przeciwnicy, czyli były tak zwane zmieniane sojusze, mieliśmy, można powiedzieć, baraże, dogrywki, rzuty karne, więc ze względu na rozbicie dzielnicowe albo rywalizację w ramach dynastii, czasami się okazywało, że no, bardziej można było liczyć na kogoś, kto był do niedawna wrogiem, niż na własnego brata. No niestety woda, jak wiecie, sodowa może uderzyć do głowy i władza absolutna korumpuje absolutnie i tak dalej. No niestety ten głód, pragnienie rządza władzy miała często negatywny wpływ na relacje rodzinne, jak zobaczycie. I co ciekawe, co w ogóle w polskiej pamięci jest bardzo słabo obecne i tu powinniśmy być zazdrośni, no ci Madziarzy to nieraz idą na Kijów i podchodzą pod Kijów w średniowieczu, a nawet przechodzą przez Dniepr i walczą tam przy granicy z Rosją na Czernichowszczyźnie, Czernichów i tak dalej. Żeby to wam uświadomić, to jest w prostej linii od ówczesnych granic Węgier, czyli Karpat, jakieś 700 kilometrów.
Zapędzili
się. Daleko i częściej od nas, ale wiadomo, Polacy nie gęsi swoje zapędy, prawda, no to nie, spokojnie, nie zapędy imperialne, ale prawda, wyprawy wojenne mają. Pamiętacie, opowiadaliśmy wam, jeden z piastów śląskich, Bolesław Wysoki, oczywiście żona Rusinka i babcia Rusinka to wszystko tłumaczy, no to on też tam walczy, aż przy granicy dzisiejszej, na północnym wschodzie Ukrainy, on, Piast Śląski, walczy właśnie w tych walkach między, po rachunkach rodzinnych, byśmy po kłótniach rodzinnych, w ramach Rurykowiczów, właśnie dynastii panującej w Rusi Halickiej, w Rusi Kijowskiej, przepraszam, też Halickiej. I oczywiście Bolesław Wysoki to też książę, który wybrał się na krucjatę do Ziemi Świętej i walczył też we Włoszech. Więc no, jak widzicie, po prostu, można powiedzieć, militarne biuro podróży. I oczywiście Węgrzy nas kontrują, nasi władcy, i to poważni, co tam jakiś książę, królowie Węgier brali udział w krucjatach, to prawda. I teraz tak, tytuł króla Galicji, po raz pierwszy władca Węgier, ale tylko jeden raz, w 1124 użył, będziemy o nim mówić, Gejza II. Natomiast to były czasy, kiedy często było też tak, że to my, w sensie Polacy, i Rusini, i Połowcy, czyli ten lud turecki koczowniczy, przechodzili przez Karpaty i angażowali się w te wojny domowe na Węgrzech. Natomiast sytuacja się zmienia pod koniec XII wieku i to na poważnie. Ponieważ po pierwsze na stałe wprowadzają ten tytuł Królestwo Galicji, Bela III, opowiadaliśmy o nim, pamiętacie, w tym kontekście, że po raz pierwszy on wprowadza, pojawia się ten krzyż prawosławny, który jest do dzisiaj w herbie Węgier i Słowacji. Tutaj wstałem sobie sprawę, po naszym poprzednim podcaście, Pawle, że można się pojawić pytanie, bo opowiadaliśmy o koronie świętego Stefana, tak ważnej dla Węgrów, że skąd ta, bo mówiliśmy korona łacińska, grecka, no ale one są połączone. Pytanie kiedy? No nie zadałeś mi tego pytania. Ja sam sobie nie zadałem. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze.
Tak, bizantyjski dół, prostu, łacińska góra.
Tak, troszeczkę zachowaliśmy się jak po prostu rodzina takich hasyckich jubilerów w Antwerpii. Rozłożyliśmy sobie na czynniki pierwsze i analizowaliśmy, ale to trzeba połączyć. To właśnie za Bele, najprawdopodobniej za panowania Beli III doszło do połączenia korony greckiej z koroną łacińską. To jest pan, który był do tego stworzony, bo przypominam, niezwykle ciekawy władca, który wychował się i miał być cesarzem Bizancjum. Bardzo ciekawa postać i to on jako pierwszy na stałe wprowadza w 1188 roku do tytulatury władców Węgier Królestwo Galicji. Na tej podstawie, pamiętacie co mówiliśmy, będą no, rozbiory, bo Habsburgowie powiedzą, my jako królowie Węgier odziedziczyliśmy. I to od niego zaczyna się, że nie chodzi o to, że my się angażujemy, wspieramy jakąś rodzinę Rusinów jakiś albo Piastów, Rurykowicze, nasi krewniacy. Nie. Od tego momentu ja chcę to terytorium. Ja chcę Galicję. Czyli mamy aspiracje terytorialne. I od tego momentu mamy, że wahadło się przesuwa na stronę węgierską, to znaczy przede wszystkim to Węgrzy po drugiej stronie Karpat, w tym Przemyśl, Jarosław, Sanok, czyli te tereny południowo-wschodniej Polski, które są częścią Rusi wówczas, są i tam walczą. I to naprawdę, tak jak wam mówiłem, od końca XI wieku do końca XIV wieku kilkadziesiąt razy są, plus mają po drugiej stronie oczywiście budują fortyfikacje, bazy wojskowe, tak, stacjonują garnizony. Więc, jak widzicie, to jest coś, co no, w jakiejś pamięci historycznej południowo-wschodniej Polski, powiem, no jest bardzo słabo obecne, tak? Natomiast, żebyście sobie zdali sprawę, że jak siedzicie właśnie w tych środkowych Węgrzech, tak? I patrzycie na świat wokoło, to widzicie Karpaty przede wszystkim i macie tą nizinę panońską, Kotlina Karpacka, gigantyczna i chcecie zbudować strefę buforową wokół siebie. Po drugiej stronie Karpat. W efekcie stąd jest ta ekspansja w tym samym czasie, co na Galicję. Mamy coś takiego, że patrzymy i idziemy na ziemie rumuńskie, Mołdawia, Włoszczyzna, na Serbię, na Bośnię i włączenie też Chorwacji. To wszystko się dzieje mniej więcej w tym samym czasie i to jest coś takiego, że było bardzo podobny pomysł, że uda się stworzyć, tak jak było Królestwo Chorwacji, związane Unią Personalną od 1102 roku do 1918, próbowano, to znaczy próbowano, nie bez strony biernej, Węgrzy próbują stworzyć właśnie taki pas wokół siebie, państw powiązanych, wasalnych albo terytoriów, które po prostu powinny do nich należeć. No i oczywiście wtedy wychodzimy na wielki step, bo ziemie Rumunii, Mołdawii i Włoszczyzny, oczywiście słusznie wam się kojarzą z pięknymi górami Karpatami, ale tam też jest płasko i tam też jest wielki step. Tak samo jak południowa Ukraina. A stąd już to, jak wiecie, Turan. I to poczucie, my, Węgrzy, Madziarzy, jesteśmy razem z innymi ludami koczowniczymi, dziećmi tego wielkiego stepu. I pamiętajcie, jak mówiliśmy wam o koronie świętego Stefana, że długo była popularna teoria, że to jest oryginalna korona, nie tam żadna grecka i łacińska, tylko ona jest tą, którą założył sobie na głowę święty Stefan w roku pańskim tysięcznym, albo to zrobił albo w Boże Narodzenie, albo w Sylwestra, że to była korona od Awarów, tego ludu koczowniczego turkijskiego, mieszkającego przed Węgrami właśnie na Nizinie Panońskiej, czyli w dzisiejszych Węgrzech. I pamiętajcie o tym, że słowo, był do nich bardzo duży szacunek Słowian. Oni się przyczynili w dużym stopniu do tego, żebyśmy się nieźle zorganizowali i przyczynili się do rozwoju państwowości słowiańskich, Awarowie. I razem z nimi napadaliśmy. I jak to się mówi ładnie, drogi Pawle, że tak, co można zrobić z zniszczeniem? siać. Sialiśmy zniszczenie nie tylko zboża, nie tylko żywiołem i bronią, ale...
No, ten związek frazeologiczny to bardziej sianie zamętu.
Sianie zamętu.
To raczej
tak, dobrze.
Wszedłbym w ten zamęt, jeśli to my i awarowie szczególnie...
Tak, ale wiesz, że słowo olbrzym, które masz w języku polskim, jest właśnie, było słowem słowiańskim na nich, na awarów. Co oddawało właśnie ich potęgę. Ale to jest mit. Mit, ale pokazuje wam, jak mamy tę obecność tej wątku turańskiego. Wracamy właśnie do czasów Stefana Świętego, który zakłada na głowę koronę. Bo i odtąd mamy Królestwo Węgier. Dlatego on jest dla Węgrów taki ważny. I jeszcze przed jego koronacją mamy już pierwszą Węgierkę, bo jesteśmy teraz, prawda, związki matrymonialne między dynastiami, prawda, kronika towarzyska. Więc pierwsza Węgierka u Piastów to jest żona Bolesława Chrobrego. I co jest bardzo ciekawe, ona była prawdopodobnie, bo Bolesław Chrobry miał liczne żony, kochanki, żeby nie było wątpliwości, prawdopodobnie była obrządku wschodniego.
No.
Nie zachodniego. Jak to? Bo jej ojciec Gyula przeszedł w Konstantynopolu podczas wizyty w Bizancjum na chrześcijaństwo. I jej nie trzeba było już chrzcić, więc była najprawdopodobniej po ojcu chrześcijaństwo wschodnie. Według ruskiego kronikarza Nikona imię Stefan przyjął Gyula na chrzcie. I to jest pierwszy władca węgierski z tym imieniem. Stefan. Można przetłumaczyć z greki. To jest imię oznaczające koronowany, tak? Wysłano też do nich biskupa. Biskupa Turcji. Tak się nazywał. Z tego powodu, że tak jak wam mówiłem, Bizantyjczycy postrzegali Węgrów jako lud koczowniczy, więc turkijski. Mhm. I to jest w takim razie ta nieznana z imienia Węgierka, której ojcem prawdopodobnie był Gyula. To jest pierwsza księżniczka obrządku wschodniego w Polsce. I to już pod koniec X wieku. Jego córka, druga tego Gyuli...
To jest żona Bolesława Chrobrego?
Tak.
I ona była...
Obrządku wschodniego. I była Węgierką. I druga opcja, bardzo ważna, że córka Gyuli, inna, to nikt inny, a matka świętego Stefana. Tego, który założył sobie koronę. I prawdopodobnie właśnie stąd po dziadku imię Stefan. Więc ten Gyula dlatego jest też taki ważny. I widzicie, jak to się już łączy z nami i oczywiście z Ukrainą i Rusią ze względu na wątek bizantyjski obrządku wschodniego. W połowie XI wieku nieraz, jak mówiłem, jesteśmy zaangażowani w wojny domowe na Węgrzech. Pamiętacie poprzedni podcast, jak już pokazywaliśmy wam, mówiąc kolokwialnie, jak się tłukliśmy. Opowiadaliśmy wam o Gejzie I. To jest ten, który jest na koronie świętego Stefana jako król Turków. Pół Polak, można powiedzieć, bo po matce i wychowany u nas, urodzony u nas, nasz człowiek. Ale drugi jego brat to jest święty Laszlo, czyli święty Władysław. I Gal Anonim napisał, że Władysław to w ogóle niemal Polak, jeśli chodzi o obyczaje, styl życia, zachowanie. To samo. Matka Polka, urodził się w Polsce, wychował się w Polsce. Nasz człowiek na pewno mówił po lechicku. I teraz słuchajcie, o samym Galu Anonimie na chwilę się zatrzymujemy, bo to jest bardzo ciekawe. Są bardzo różne hipotezy na temat jego pochodzenia. No jak ktoś się nazwał Anonim, to zaczynają się schody. No więc tak, Walon... To są mieszkańcy Belgii, którzy mówią po francusku. Albo Francuz z Francji właściwej.
Gal.
Gal. Ale to też mówiono w ogóle do wszystkich ludów romańskich. I teraz słuchaj, Pawle drogi, mamy historię taką, że z Węgier, popularna jest hipoteza, stąd łączy się bardzo z naszym odcinkiem, ale Słowianin jest taka bardziej popularna teza, hipoteza. Dlaczego? Bo zna dobrze geografię Węgier Gal Anonim, jak czytamy kronikę, historię władców węgierskich, terminologię urzędniczą dobrze zna i... Historycy, którzy są zwolennikami tej hipotezy, podkreślają, że są zapożyczenia z języków słowiańskich i to właśnie takich bardziej typu proto-czeski, proto-słowacki. No więc jest kontrteza, hipoteza, przepraszam, która dzisiaj ma największe poparcie, to jest taka, że on pochodził z Wenecji. I tutaj wiąże się go z mnichem z Lido, to wyspa. W Wenecji, gdzie jest kościół świętego Mikołaja i wchodzimy do świata Bizancjum. I o co chodzi? Mnich z Lido, z dużej litery, to według niektórych historyków po prostu Gal Anonim, a druga wersja, że Gal Anonim był związany bardzo z mnichem z Lido. I kim był mnich z Lido. Napisał kronikę Historia o translacji świętego Mikołaja. Translacji, czyli przeniesieniu. I teraz Mikołaja Wielkiego oczywiście. Co jest, o co chodzi? Słuchajcie, jest tak, że relikwie świętego Mikołaja trafiły z Licji, to jest w Turcji, prawda? I tutaj oczywiście to jest święty bardzo ważny dla prawosławnych, trafiły do Bari i tam są. Opowiadaliśmy wam o tym. Bari jest bardzo, pamiętajcie, z nami związane, bo w Bari jest pochowana Bona Sforza. Największa, moim zdaniem, królowa Polski.
Tam chyba opowiadałeś jakieś historii z wykradzeniem i przemycaniem różnych rzeczy. Nie do końca legalnie to było, z tego co pamiętam. No ale już nie kłóćmy się.
Pawle, drogi Pawle i moi drodzy, no naprawdę bez kroniki kryminalnej, bo teraz będzie, uważaj, teraz będzie wesoło. Słuchaj tego. I Wenecjanie stwierdzili, że te relikwie, które zostały przywiezione do Bari, że to są fake relikwie. I oni mają prawdziwe. I oni je zdobyli w roku 1000 właśnie w Mirze, w miasteczku w Lice w Turcji. W regionie Licja, przepraszam, w Turcji. I trzeba było przekonać świat, że nasze relikwie są prawdziwe. I właśnie mnich z Lido tym się zajął w Historii o translacji. Bardzo ciekawe dzieło, które jest bardzo ważnym źródłem historycznym, jeśli chodzi o krucjaty. Bo jest opowieść o tym, jak właśnie Wenecjanie wsiadają na okręty, flota płynie i zdobywa tą Mirę, tam szukają, znajdują właśnie relikwie, potem do Ziemi Świętej, szturmują, zdobywają Hajfę i wracają. I relikwie przywiezione, prawdziwe, nie te fejkowe, z Bari i są na, w klasztorze na Lido. No i teraz się spytacie, dobra, ale co możecie o nim powiedzieć? Czy no wiecie tylko, że napisał kronikę? Nie. Możemy założyć, że wszystko wskazuje na to, jak czytamy kronikę na podstawie dzieła, można powiedzieć coś o autorze. Znajomość greki, można założyć, że jest, chociaż używa do jej zapisu pisma łacińskiego, alfabetu łacińskiego, że zna się na liturgii, hagiografii, ikonografii bizantyjskiej, no ale jako Wenecjanin to jest naprawdę brama na wschód, więc to nie jest zaskoczenie, ale teraz okej, okay, co go łączy cały czas to Bizancjum, które jak wiecie u nas w Polsce ma to dorobioną czarną legendę, z którą walczymy, z tą gębą, po gombrowiczowsku, więc główny argument, skąd związek między Galem Anonimem i mnichem z Lidą? Główny argument, styl literacki jest bardzo podobny, nagłe przerywanie narracji, by później wrócić do tego wątku, rozpoczynanie wątków, na przykład opowieści od krótkich okrzyków, radości albo smutku, te same zwroty, epitety, słownictwo często jest bardzo podobne. I oczywiście wtedy możemy skontrować, no dobra, ale co z tymi, prawda, slawizmami, zapożyczeniami z języków
słowiańskich? Wiedzą o Węgrzech.
Tak, no to pierwszy punkt, no to oczywiście się bronimy, no przecież Wenecja jest ściśle połączona z Dalmacją, a tam chorwacki. No. A druga opcja, Węgry jako pośrednik pomiędzy Wenecją a Polską. I tutaj rzeczywiście jest taki motyw, że na przykład wtedy, lata 30. i 40. XI wieku, mamy króla Węgier, który jest synem Doży Weneckiego. A jego matka to siostra świętego Stefana, od którego mamy koronę świętego Stefana, więc po prostu też oczywiście Węgrzy mogą powiedzieć, on ci nasz. Więc jak widzicie, też spojrzycie na mapę, to jak spojrzymy na ziemię, koronę świętego Stefana i Wenecję, to są całkiem blisko. Natomiast teraz spytajmy się, skąd to imię Władysław, u świętego Władysława, króla Węgier, który, jak zaraz zobaczycie, wiąże się z naszym świętym Stefanem. Więc Władysław urodził się w Polsce, matka Polka, wychował się w Polsce, niemal Polak, i mniej więcej w tym czasie urodził się książę polski Władysław Herman. Więc oni się znali i tu dochodzimy do wątku ruskiego, ponieważ bardzo wpływową kobietą wtedy na dworze polskim była matka Władysława Hermana, która miała na imię Maria i była córką, opowiadaliśmy wam o niej, wielkiego księcia Rusi, potężnego władcy Wołodymyra Wielkiego, który jest bardzo ważny dla Ukraińców, no dla Rosjan też, tak? I to, jak kiedyś wam w którymś z podcastów opowiadaliśmy, imię Władysław w Polsce jest związane właśnie z imieniem Wołodymyr i właśnie pojawia się wraz z Władysławem Hermanem. Więc dlaczego Władysław jest związany ze świętym Stefanem? Bo to on właśnie doprowadził do tego, że ten król Węgier został beatyfikowany i został świętym. Czyli za jego panowania, za panowania świętego Władysława, świętym został święty Stefan. A on musiał poczekać kolejne 100 lat. I to jest, jak można powiedzieć, sztafeta pokoleń. Przekazywanie pałeczki. Zobaczcie, wszystko się u nas łączy ze wszystkim. No mamy taką tendencję. Ten król Bela, Bela III, który właśnie opowiadaliśmy wam, jeśli chodzi o jego aspiracje terytorialne, o to, że wychował się w Konstantynopolu, to on doprowadził, żeby świętym został święty Władysław. Sam Bela już świętym nie został. I teraz tak, ze względu
nawet
na...
Nawet 100 lat później, nie?
Nawet. No niestety, nie jest to takie proste, że automatycznie po 100 latach ktoś zostaje świętym. Więc jest coś takiego, że te koligacje rodzinne powodowały, że my się angażowaliśmy po stronie naszych ludzi, naszych krewniaków. Więc wrogiem świętego Władysława był jego brat stryjeczny Salomon. I Polska oczywiście w efekcie przeciw niemu. I wspieramy regularnie Władysława w walce z Salomonem. I wcześniej wspieraliśmy jego ojca Bellę, więc robi się rodzinna tradycja. O tym wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście. Tak jak właśnie ojciec Salomona był naszym wrogiem, Andrzej. Rodzinna tradycja po prostu walki z krewnymi, czy to świętego Władysława, czy Belli. Tym królem Polski, który wspierał bardzo świętego Władysława, a wcześniej Bellę, był Bolesław Śmiały, który był królem w latach 1076-1079 i to jest oczywiście bardzo istotne, bo potem bardzo długo nie będzie w Polsce króla. I żona oczywiście Bolesława Śmiałego, prawdopodobnie Rusinka, wyprawiał się nie raz na Ruś Kijowską, więc tutaj jest też ten ważny wątek, jak widzicie, że tendencja, żeby wspierać swoich w ościennych krajach, to nie dotyczy tylko Węgier z perspektywy Krakowa. Jest oczywiście w jego biografii, że oprócz tego, że śmiały, szczodry, no to ten cieniem się kładzie walka z biskupem świętym Stanisławem, która się skończyła dla biskupa świętego Stanisława dramatycznie pokrojeniem
to
na
może,
plasterki.
Tak, to tak. Może być zaskakujące z perspektywy osób, które teraz widzą państwo relacje państwo-kościół,
tak,
że
wtedy,
one
tak,
różnie mogą wyglądać.
No tak, ale skończyło się to dla Bolesława jednak fatalnie, bo musiał uciekać. Oczywiście to było coś takiego, że świętej pamięci święty Stanisław nie był sam w tej walce przeciwko Bolesławowi, ale też możni walczyli oczywiście. Ucieka i znajduje gdzie schronienie? Na Węgrzech. Więc to jest inwestycja w przyszłość. Wspieram świętego Władysława, żeby mnie potem przyjął. Tam umarł Bolesław Śmiały i jest pochowany poza Polską. I to jest też ten zdobywca Kijowa, przypominam, oprócz chrobrego, symbol potęgi. Jego syn, Mieszko, polski królewicz z dynastii Piastów, książę, on ożenił się, moi drodzy, z księżniczką ruską. To jest kolejny dowód na to, żeby wam pokazać. I mieszkał też potem właśnie na Węgrzech. I co ciekawe, to jest dobry dowód na pokazanie wam, co cały czas próbuję przekazać, że Piastowie wiązali się też z tymi ludami turkijskimi. Ja wiem, że u nas jest tak zwana nomadofobia, ale jedna z głównych hipotez, kim była ta księżniczka ruska, z którą ożenił się Mieszko, to jest coś takiego, że jej mama była po prostu córką Hana Kumanów, tego ludu inaczej zwanego Połowcami. Więc mamy coś takiego, że jak widzicie, czasami nie tylko się wyprawiamy zbrojnie, ale czasami znajdujemy safe haven jako uchodźcy polityczni na Węgrzech. I Salomon na początku szukał przeciwko swoim wrogom w rodzinie wsparcia u Niemców i otrzymał je. Następnie jego losy są bardzo ciekawe, można go nazwać romantycznym awanturnikiem. Dostał się do niewoli świętego Władysława i Władysław stwierdził, dobrze, następuje właśnie kanonizacja pierwszego króla Węgier, świętego Stefana, więc w akcie łaski, znamy to z naszej ojczyzny, wypuszczam cię, drugi Salomonie. Oczywiście Salomon próbował odzyskać, masz się zmienić, tak, 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 na pewno zmienię się. Próbował odzyskać koronę, tym razem sprzymierzył się z Pieczyngami. Lud turkijski, koczowniczy, pokonał go święty Władysław i Salomon wtedy stwierdził, okej, będę kontynuował swoją karierę polityczną po prostu jako wojownik, wódz wśród Pieczyngów na stepie Mołdawii i Ukrainy. Więc macie bardzo ciekawą sytuację, bo można powiedzieć, że to jest taki back to the roots. Zostaję native'em znowu, wracam do swoich węgierskich prawdziwych korzeni na rumaku, pędzę na stepie. I zginął podczas grabieżczego najazdu na Bizancjum. Na czele stał dużego kontyngentu Daków.
Daków.
to prawdopodobnie byli Wołosi, czyli przodkowie Rumunów. Oczywiście Pieczyngowie biorą udział w ataku i gdzieś rozgromili ich w zasadzce Bizantyjczycy w górach Bułgarii. I tam właśnie Salomon zakończył żywot na polu bitwy. I teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, bo znowu, jak wiecie, wszystko to są, można powiedzieć, jakbyśmy kręcili serial dokumentalny, to musielibyśmy tylko pokazać, byśmy rozdawali takie książeczki, żebyście sobie tych kilka postaci rozstawili troszeczkę jak na szachownicy i potem łączyli je liniami i tak tworzyli te koligacje. Bo o co chodzi? Salomon, jak wiecie, trzymał się z Niemcami na początku. To jest historia Węgier pięknie pokazana. I Niemcy, i Pieczyngowie, i Wielki Step. I jego żona Judyta to córka cesarza Niemiec. No to mówiąc delikatnie, nie, kij dmuchał, znakomita partia. I teraz, co napisali kronikarze o nich? Nie dotrzymywali umowy małżeńskiej, wręcz przeciwnie. Nie bali się, w przeciwieństwie do apostoła, oszukiwać się nawzajem. No generalnie prowadzili...
Zdradzali się? Czy?
Tak. No. I akceptowali to. Wolny związek. Tak? I żeby było jasne, słuchajcie, żebyście byli świadomi, że to będzie księżniczka Polski. Bo jak się dojdą wieści, że Salomon zakończył żywot, to za kogo wyjdzie za mąż jego żona Judyta, córka cesarza Niemiec, wyjdzie za mąż za naszego Władysława Hermana. Wraca. A w 8 odcinku znowu Władysław Herman. Więc jak widzicie, związki były bardzo silne. Czasami ta sama kobieta mogła mieć dwóch, a nawet więcej mężów. No, częściej wdowiały, dłużej żyły, plus no, na tym polegało na przykład, jak Salomon no, stwierdził, że no, nie będzie żonę zabierał w Wielki Step. I teraz tak, dochodzimy do momentu, dlaczego święty Władysław jest ważny dla naszej opowieści o węgierskich aspiracjach dla ziem Rusi Halickiej i Włodzimierskiej, czyli także południowo-wschodnich ziem Polski. Z tego powodu, że pierwszy atak Węgrów po drugiej stronie Karpat na Ruś Czerwoną nastąpił właśnie za panowania świętego Władysława pod koniec XI wieku. I jak nastąpił, z jakiego powodu, i tu wracamy do Wielkiego Stepu, Salomon nie był pierwszy, nastąpił po ataku właśnie Połowców. Działania odwetowe. Ale dlaczego? Można powiedzieć, co to jest? O stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej. Okay. Dlaczego atak na Rusinów? Rusini mieli ich podpuścić. Sprowokować do tego ataku. Więc oni za to zapłacili. I żeby było jasne, Pieczyngowie, oczywiście Połowcy, często ich nie trzeba było podpuszczać, koń sami dokonywali z własnej inicjatywy tych najazdów, też na Ruś, czasami na Polskę, więc tu mamy właśnie, można powiedzieć, taką karuzelę i zmianę, regularne zmiany sojuszy. I Władysław Święty, król Węgier, możecie go podziwiać w kościołach na terenie korony świętego Stefana, w tym w polskim Spiszu i Orawie. I tutaj, słuchajcie, bardzo często występuje w takim, można powiedzieć, komiksie kościelnym, że można go podziwiać, jak goni wojownika Połowców, tak jak walczył, tutaj są te historie, i goni wojownika Połowców, który porwał piękną dziewczynę. I tutaj jest coś takiego, że zarówno antropologowie kultury, historycy węgierscy przyznają, że to jest motyw stepowy. Z tym porwaniem dziewczyny, pościgiem, bo co się dzieje, że i to jest w kościele, że widzicie nagle, że panowie walczą ze sobą na koniach, ale zsiadają z rumaków i zaczynają się zapasy. I panowie zaczynają po prostu na ubitej glebie, choć to nie pojedynek na żadne miecze, szable, tylko po prostu...
Rezygnują z osiągnięć cywilizacyjnych.
Tak, zapasy. Zapasy, słuchajcie, są do dzisiaj od stuleci bardzo popularnym sportem właśnie wśród ludów Wielkiego Stepu. Żeby było, że mamy tutaj bardzo duże znaczenie kobiet, no to jest coś takiego, że wygrywa, bo w pewnym momencie dziewczyna porwana przyjmuje inicjatywę, staje się podmiotem w tej grze i emancypuje się. Wali, to jest po prostu feministka, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, wali po prostu kumana w nogi siekierą. I to wiesz, tak, drugi pa...
Skutecznie.
Tak, skutecznie i następnie król go trzyma i to ona obcina mu głowę. Show no mercy. I teraz dochodzimy, że święty Władysław jest tym świętym, który bardzo długo będzie świętym ważniejszym niż święty Stefan. Żebyście o tym nie zapominali dla Węgrów. I kto mógł podpuścić tych połowców w ramach tego śledztwa Sherlocku? Odpowiedz nam na to pytanie. Prawdopodobnie zrobił to książę z Rusi Czerwonej, właśnie halicko-włodzimierskiej, Wasylko. W 1092, zaraz po tym, Wasylko z połowcami wyprawił się na Polskę. Jest to jeden z założycieli właśnie księstwa halicko-włodzimierskiego albo wołyńskiego, czyli przyszłej Galicji. Jest to bardzo ciekawa rodzina. Posłuchajcie, oni pochodzili z miejscowości Tmu Tarakan. Nie brzmi bardzo po słowiańsku, słusznie zauważyliście. Tuż przy cieśninie Kerczeńskiej. To jest ta cieśnina, gdzie jest most Kerczeński, który trzeba zniszczyć. I generalnie po stronie rosyjskiej tam był Tmu Tarakan i oczywiście niezwykle intensywne kontakty miejscowych Rurykowiczów z Wielkim Stepem i Kaukazem, więc Wasylko, możemy zakładać, że umiał rozmawiać z połowcami i przekonać ich do swoich racji. Panowie, chodźcie, napadnijmy razem na kogoś, albo sami podejmijcie tę inicjatywę. I wojna z Węgrami to, można powiedzieć, troszeczkę rodzinna impreza, bo matka Wasylka to siostra Władysława. Świętego Władysława, która prawdopodobnie też urodziła się i wychowała w naszej ojczyźnie w Polsce. Zawsze jesteśmy też w tle. I
a trochę Węgrów rozumiem. Połowcy nas napadają, to Polacy odpowiedzą.
No, ale napadam na Rusinów wreszcie. I żeby było jasne, słuchajcie, to wtedy Węgrzy wyprawili się, święty Władysław, na Polskę przeciwko Władysławowi Hermanowi. Też oczywiście wtrącili się w przemoc domową u nas pomiędzy Władysławem Hermanem i jego synem Zbigniewem i prawdopodobnie zajęli nawet Kraków.
O.
Tylko pamiętajcie, że wtedy miastem najważniejszym w Polsce nie jest Kraków, tylko Płock. Żebyście o tym nie zapomnieli, że to jest ten okres od końca XI wieku, nawet można powiedzieć do Bolesława Kędzierzawego włącznie, przez prawie 100 lat najważniejszym miastem w Polsce jest Płock. I teraz patrzymy na dzieci świętego Władysława. I wśród nich jest między innymi Irena, żona cesarza bizantyjskiego. No! I jak będziecie w Stambule, odwiedzacie Hagia Sofię i widzicie wspaniałą mozaikę, gdzie właśnie ona jest pokazana. Jest bardzo ważna jako mecenaska sztuki, opiekunka klasztoru i w efekcie stała się świętą prawosławną. Co pokazuje, że po prostu rodzina świętych, wschodnich, zachodnich, ale też pokazuje, jak ważne były Węgry, tak, że mamy żonę cesarza, córkę świętego Władysława. Po świętym Władysławie królem Węgier został jego bratanek Koloman Uczony. Można powiedzieć jajogłowy, inteligent, bardzo dużo czytał. To jest kto? Koligacje, rodzina, genealogia, drzewo. Syn Gezy I, to jest Geza I, którego już dobrze znacie. Jak widzicie koronę świętego Stefana, to właśnie on tam jest. Król Turków, który urodził się, wychował w Polsce i mama półpolka. Po prostu można powiedzieć cały czas Węgier, a sprawa Polska. I pokłócił się z wujem, Koloman ucieka do Polski, powróci na tron z Polski po jego śmierci. Imię pochodzenia najprawdopodobniej popularne tureckiego. Kalmak znaczy po turecku zostać, pozostawić. I w 1099 zorganizował naprawdę dużą wyprawę na Ruś Czerwoną. Na Przemyśl ruszył. Bo o co chodzi, żebyście też to o tym pamiętali? Jak patrzycie na pasmo Karpat, znacznie niższe, łatwiej dostępne, szersze. Przełęcze są na tym odcinku Bieszczady i Beskidy w porównaniu z Karpatami na odcinku między Rusią Zakarpacką i Galicją. I stąd bardzo często właśnie tamtędy przechodziły wojska węgierskie i doznał totalnej klęski. Zaangażował się w te wojny rodzinne Rurykowiczów w bitwie nad rzeką Wir koło Przemyśla. Ledwo uszedł z życiem. I tutaj oczywiście kto pomógł Rusinom? Połowcy.
Znowu.
Rola kluczowa. Wciągnęli w zasadzkę. Węgrzy powinni być przygotowani. No tacy z was Madziarzy na konikach po prostu z Wielkiego Stepu i daliście się wciągnąć w zasadzkę. I oczywiście książęta z Przemyśla, Rurykowicze, stwierdzili, że trzeba się zabezpieczyć i zabezpieczyć się przed Węgrami poprzez sojusz z Bizancją, walczącym wówczas przeciwko Królestwu Węgier. Pamiętajcie, że często małżeństwa zawierano nie z tego powodu, że ludzie się kochali, tylko że wojna się skończyła i w ramach pokoju trzeba było jakoś go ugruntować poprzez małżeństwo, przypieczętować pokój. Ale można było też poprzez żony przypieczętować sojusz. przeciwko komuś. I tutaj właśnie doszło do takiego sojuszu, opowiadaliśmy wam o tym, i ślubu córki kniazia Wołodara z cesarzem Aleksym I Komnenem. I to jest bardzo ważne wydarzenie, bo to jest pierwszy taki w historii Rusi ślub między dzielnicowym księciem, nie z Kijowa, a księżniczką w tym przypadku, a cesarzem bizantyjskim. No to jest, można powiedzieć, dla tej rodziny Przemyśli okolice, to był gigantyczny awans w hierarchii, w tabeli ligowej, jeśli chodzi o dynastię w Europie. Więc to można powiedzieć, że ta interwencja Kolomana to był szok. I następna nastąpi dopiero po kilku dekadach. Węgrzy sobie dali spokój. No myślę, że to było coś takiego, że jak król się otarł o śmierć, to stwierdził, nie szalejmy, nie wyprawiajmy się na drugą stronę Karpat. Natomiast no w sytuacji takiej, że córka świętego Władysława była żoną księcia Wołyńskiego, no to trzeba było się zaangażować, bo no oczywiście krzywda się wydarzyła księciu Wołyńskiemu. I Jarosław, ten książę, stworzył naprawdę szeroką koalicję. Polacy po jego stronie, nasz Bolesław Krzywousty, Węgrzy, Stefan II i ci Rościsławicze, którzy oblegają Włodzimierz Wołyński, ci właśnie książęta też inni, Rurykowicze. I marsz oczywiście przez ziemię Polski, atak też na Jarosław, ale dla Jarosława księcia skończyło się to tragicznie, ponieważ poległ podczas oblężenia i od razu oczywiście cała motywacja siadła, zaangażowanie. I to wtedy po raz pierwszy, ale jednorazowo właśnie król Galicji pojawia się w tytulaturze. Przepraszam bardzo, to nie Gejza, tylko Stefan II właśnie. Ten król Węgier jako pierwszy używa w tytulaturze jednorazowo tylko tytułu Galicji, króla Galicji. Nie trzeba się dziwić, że na przykład Bolesław się angażuje Krzywousty w tą wyprawę i wspiera, bo druga żona Jarka, tego właśnie księcia Wołyńskiego, to jest jego siostra. Siostra Bolesława Krzywoustego. Jak widzicie, to wszystko się dzieje na zasadzie, że jeśli dzieje mi się krzywda, to szukam wsparcia w rodzinie. Ale też oczywiście trzeba uważać na krewniaków, na braci, bo oni mogą mieć bardzo podobne aspiracje jak ja, szczególnie do tronu albo jakiegoś terytorium. I wtrącamy się w sprawy Węgier, jak wam już wcześniej pokazaliśmy, nieraz. I takim innym ciekawym właśnie władcą, którego wspieramy, to jest Almosz. Almosz był bratem Kolomana, tego, który uniknął śmierci koło Przemyśla, i był spokrewniony z Bolesławem Krzywoustym, ponieważ wziął sobie za żonę Rusinkę, a Bolesław Krzywousty też miał pierwszą żonę Rusinkę. I tak się dziwnie oczywiście składa, że to były siostry. Więc w efekcie Almosz właśnie wrócił na Węgry przy wsparciu Bolesława Krzywoustego. Tam doszło do porozumienia pomiędzy Kolomanem i Bolesławem Krzywoustym, przysięgli sobie wieczną przyjaźń i braterstwo. No to, co oznacza dla Almosza, Almosz, pakuj się. Nie masz już wsparcia, bo Koloman dogadał się z Krzywoustym. Więc Almosz uznał, że grozi mu po prostu śmierć z ręki swojego brata i uciekł do cesarstwa bizantyjskiego. Tam nie przypadkiem znowu ucieka. Jak widzicie, świat jest bardzo... można wszystko wytłumaczyć. No o co chodzi? No jak wam mówiliśmy, no w cesarstwie bizantyjskim cesarzową jest jego siostra Irena i tam znajduje schronienie w Macedonii. I tutaj jest bardzo ciekawy motyw, bo popatrzcie, jesteśmy w Macedonii dzisiejszej, no hen daleko jest Wielkopolska u nas i jego córka, to jest najprawdopodobniej, tam się urodziła właśnie w Macedonii, ona została żoną Mieszka III Starego, księcia Wielkopolski i też przez pewien czas był księciem Polski, któremu formalnie podlegali pozostali książęta w okresie rozbicia dzielnicowego. Więc jak widzicie, nawet jeśli ktoś się przeniesie hen daleko na południe, to utrzymuje kontakty na Bałkany, tak, z Europą Środkową. Drugi raz, jak Bolek się wyprawił, to było dość zabawnie, bo tym razem wyprawił się Bolek przeciw Bolesław nasz Krzywousty, przeciw synowi Almosza. Czyli Almosza wspieram, ale go sprzedałem, więc nie ma problemu, żebym potem, w sumie to jest spójne, że nie lubię syna. I wyglądało to w bardzo ciekawy sposób, że mamy Kolomana i Koloman poślubił swoją drugą żonę Rurykowiczównę, Eufemię, i ona była młodsza od Kolomana o 25 lat. I tutaj oczywiście pojawiła się kwestia cudzołóstwa. Koloman ją wyrzucił z domu, wyrzucił ją z Węgier, bo stwierdził, że żona niestety go regularnie, permanentnie zdradza. Można odpowiedzieć na jej obronę, no przepraszam bardzo, przy takiej różnicy wieku, no po prostu no, nie znajdowała satysfakcji z mężem. Więc uciekła Eufemia do Kijowa i urodziła tam syna Borysa. Koloman się go wyparł. Możni węgierscy i cała dynastia Arpadów mówi, to nie on. On
żeby
nie ma...
przypadkiem królem nie chciał zostać
tak.
Węgier.
Nie jest pretendentem do tronu, ale oczywiście on stwierdził, ja jestem z prawego łoża, stworzył mnie koloman, nikt inny. To wtedy nie można było zrobić testów DNA. I Bolesław Krzywousty stwierdził, że pomoże Borysowi. I w efekcie stwierdził, że rusza na Węgry wesprzeć Borysa. Dołączają do Borysa węgierscy uchodźcy. Dołączają oczywiście, ze względu na mamusię, jego żołnierze z Rusi Kijowskiej i ta zjednoczona armia roku pańskiego 1132 najechała na Węgry. Przeciwko nim walczy Bela II Ślepy, syn właśnie Almosza. I w tej walce wspierają go znowu szeroka koalicja. W tej koalicji macie najróżniejszych władców. W tym jest oczywiście, są Rusini, Rurykowicze. To jednym z nich takich bardzo ciekawych to był Władymyrko. Ładnie się nazywał. On napadał na nas, zdobył Biecz na nas. Bolesław go w odwecie najechał. Najechał, słuchajcie, to o tym wam opowiadaliśmy, że Połowcy razem z Rusinami zdobyli Wyślice. W roku 1135, już później. I to jest bardzo ważne wydarzenie, bo to było bardzo ważne wtedy miasto. Tak? I w roku pańskim 1132 Bolesław na czele tej właśnie potężnej sojuszniczej armii dotarł nad rzekę Szajo. No i oczywiście Kadłubek pokazuje, że tym razem Węgrzy nie gęsi, też swoje fortele mają, więc oszukali naszego kochanego Bolesława w ten sposób, że wyjechali do niego i witamy kochanego Borysa, Borysie, jesteś naszym królem. A no to wszyscy, hurra, no to buzi, buzi, jak fajnie, nie ma żadnej bitwy, pretendent do tronu zaakceptowany, legalny, wszystko i tak dalej. I w tym momencie, hurra, no niestety... wpadli w zasadzkę. Klęska totalna. Bolesław z podkulonym ogonem uciekł i trafia, to powiedzmy, na, dajemy sobie spokój z angażowaniem się w kłótnie domowe u Arpadów. I tutaj mamy coś takiego, że to wszystko są znowu kłótnie rodzinne, bo zobaczcie, co jest niesamowite, że ta matka tego Beli II, przypominam wam, matka Beli II, żona Almosza, to jest przecież tak naprawdę szwagierka Bolesława Krzywoustego. Tak? To wszystko się dzieje w rodzinie, tylko widzicie, raz sojusz, raz wojna. I znowu mamy awanturnika niesamowitego, ponieważ będzie Borys dochodził swoich praw do tronu, ruszy do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli do Niemców. Oczywiście troszeczkę historycznie mówimy. Ruszy do Cesarstwa Bizantyjskiego. Nie udało mu się, więc został po prostu w armii bizantyjskiej jako wojownik i poległ walcząc z Połowcami, najeźdźcami z Wielkiego Stepu. Więc jak widzicie, Salomon najeżdżał, a Borys bronił przed najeźdźcami. Kolejny wątek, który chcę wam pokazać, czyli Węgry powiązane z Bałkanami. Poprzez Ruś Czerwoną i poprzez ziemię południowo-wschodniej Polski. Więc synem Beli był Geza II. Był młodym chłopakiem, więc musiała być regencja. Regentem matka była księżniczką serbską, więc regentem został Serb, Belosz, który był jej bratem. I w efekcie był regentem Węgier, dostał tytuł Palatyna, dostał też tytuł Bana Chorwacji, był krótko też księciem samej Serbii. Jest on o tyle bardzo ważny, że jak spojrzymy na jego wszystkie te koneksje rodzinne, to dla Serbów taka dynastia tak zwana narodowa, jak my mamy Piastów, Czesi Przemyślidów, to dla Serbów jest bardzo ważny ród Nemanja, tak? I właśnie oni są spokrewnieni z Beloszami, tak? Można powiedzieć, że jest to boczna linia tej rodziny. Jako regent Belosz zawarł sojusz z księstwem halickim. i odegrał bardzo ważną rolę. Właśnie wspiera, Geza będzie wtedy regularnie wspierał swoich krewniaków Rorykowiczów, wyprawiając się nawet pod Kijów i tam dalej do Czernichowa. I oprócz tego on doprowadził do czegoś takiego, że Geza II zostanie też wyswatany z księżniczką rusińską. Opowiadaliśmy wam o tym, że tych małżeństw było bardzo dużo między Arpadami i Rurykowiczami. Oczywiście my, Piastowie, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale mocna bardzo pozycja Arpadów. I on sam, Bela, też poślubił księżniczkę rusińską. Więc w efekcie mamy coś takiego, że to powoduje to zaangażowanie i to też powoduje, że mamy koneksję z Piastami, koligację też z nami. Oczywiście oprócz tych wypraw hen daleko do Kijowa, to i tak jak wam wcześniej mówiłem, te wojsko węgierskie nieraz walczy na terenie południowo-wschodniej Polski. Właśnie na przykład w ten sposób, że dowodzi nim Belosz, Serb. I to małżeństwo pomiędzy Gezą i księżniczką ruską to był element potwierdzenia szerokiego sojuszu, który się wytworzył między Węgrami, Serbią i Rusią Halicką, skierowanego przeciw Bizancjum. I to jest teraz, zobaczcie, robimy taki zoom out, czyli podnosimy się do góry, patrzymy, wznosimy się i z lotu ptaka patrzymy na całą Europę i to jest coś takiego, że w połowie XII wieku dzieje się rzecz bardzo ważna, bo powstaje system sojuszy po raz pierwszy. To jest bezprecedensowa sytuacja w historii Europy, żeby na taką skalę praktycznie cała Europa, to jest coś, co będzie widać podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, że mamy sojusze, które obejmują cały kontynent. I jest to taki układ sojuszniczy, w którym podstawą na początku był sojusz dwóch cesarzy Bizancjum i Niemiec. I przeciwko nim jest opozycja wewnętrzna w obu krajach i tworzą się związki sojusznicze w całej Europie. W tym właśnie mamy ten związek, że jest front w cudzysłowie wschodni i front południowy bałkański. I tutaj Belosz działa i na froncie wschodnim, z perspektywy węgierskiej też północno-wschodni, można powiedzieć, i działa na froncie południowym. I tutaj macie takie ciekawe sytuacje, że on na przykład nie tylko działa przy pomocy miecza, walcząc, ale na przykład negocjuje z kuzynem cesarza bizantyjskiego. Ten kuzyn nazywał się Andronikos od Komnenów z tej dynastii. On jest namiestnikiem ziem serbskich, Belgradu i Niszu. Po co negocjuje? No po to, żeby on zmienił strony, żeby on zdradził, tak? Pamiętajcie o tym, że żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, że tam często te sojusze szły ponad podziałami państwowymi. Szły w poprzek rodzin te konflikty. Ten spisek został wykryty, Andronikos został schwytany i słuchajcie, o nim już wam opowiadaliśmy w poprzednich podcastach. Spytacie, jak to? Skąd ten Andronik? Andronik w pewnym momencie uciekł z Bizancjum i znalazł schronienie właśnie w Haliczu. Z tego powodu, że to tam są jego krewniacy przez te małżeństwa między Rurykowiczami z Halicza, z Rusi Halicko-Włodzimierskiej i Bizancjum. Opowiadaliśmy wam, że na przykład stąd są, macie mozaiki, freski przedstawiające, jak on poluje na dziki, na tury i tak dalej, żubry, bo właśnie tam można było na ziemiach Rusi Halickiej uprawiać takie rozrywki myśliwskie. I tutaj bym skończył, moi drodzy.
Czyli kończymy w takim momencie, że kazali się nam wszystkim zrobić zoom i zobaczyć, że oto dochodzimy do czasów, kiedy te sojusze się zawiązują i są tak silne, że w zasadzie, gdzieby nie spojrzeć, to ktoś jest z kimś przeciwko komuś. Ale masz propozycję na przyszły podcast, że co, teraz przyjdzie taki czas, że wszyscy z wszystkich będą zdradzać?
Nie, moi drodzy. Tak naprawdę na prośbę Pawła zrobimy... Odpoczniemy troszeczkę od naszego tutaj tego polsko-ukraińskiego wątku.
Polsko-ukraińsko-węgiersko-bałkańsko-niemieckiego,
tak dalej. Nie skończyłem jeszcze, ale zrobimy coś takiego. Oczywiście będą i Polacy, i Ukraińcy, ale pokażemy wam, ze względu na to, że pewnie oglądaliście film Kos, i pokażemy wam czarnoskórych mieszkańców Polski w kontekście albo też z rodzin mieszanych, ale związanych z Polską, a czasami też z Ukrainą.
Nie mogę się doczekać. To za tydzień, proszę Państwa. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Późno popołudniowo-piątkową porą. Zawsze świeżutki, pachnący jeszcze odcinek. Proszę słuchać i proszę też komentować, jeśli mają Państwo jakieś pytania, propozycje, komentarze. Proszę pisać na adres babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm, a tam, gdzie w sieciach społecznościowych Państwo mogą, to proszę to promować, wysyłać znajomym albo też nieznajomym. Mogą być też znajomi z różnych innych krajów, jak Państwo słyszą. My słyszymy się późno, popołudniowo, piątkową porą za tydzień. Do usłyszenia, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.